Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam wszystkich słuchaczy Radia Maria, widzów telewizji Trwam i zapraszam Państwa do uczestnictwa w rozmowach niedokończonych. Dziś naszym gościem redaktor Mirosław Orzechowski, były wiceminister edukacji narodowej.
Witam ojcze, witam drogich widzów i słuchaczy.
I podejmujemy temat, którym zainteresowani zapewne są rodzice, dziadkowie, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkół, Ministerstwa Edukacji Narodowej zapewne też. No i myślę, że powinien być zainteresowany każdy, kto wie, jaką rolę pełni wychowanie młodego pokolenia. Stan edukacji w Polsce, tak brzmi temat naszego spotkania. Tak spoglądam na to zdjęcie Ministerstwa Edukacji Narodowej, ten główny filar, który jest za Panem w naszej projekcji, w naszym studiu. Orzeł w koronie, ale te dziury po tych tablicach, które zostały jeszcze chyba nie załatane, po zmieniających się szyldach na tej kolumnie, no świadczą chyba też o tym, jak często i zmienia się system edukacji w Polsce i też, że niektóre dziury rzeczywiście w tym systemie zostały po prostu niezałatwione i pozostawione, podobnie jak na tym frontonie.
To prawda, można powiedzieć, że to jest świadectwo wielości wizerunków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Właśnie czegoś, czego w tym urzędzie być nie powinno, czego nie powinno być w całej sferze edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, bo tutaj najlepiej sprawdzają się wzorce klasyczne, takie, w których wzrastali nasi przodkowie. Niewiele się tutaj musi zmieniać. To rzecz bardzo prosta i nieskomplikowana i taka powinna być dzisiaj. Doskonalona, a nie gwałtownie zmieniana, przeinaczana tak naprawdę. W związku z tym rzeczywiście te dziury w murze niezałatane, bo tak naprawdę o to chodzi, dowodzą, ile jest wyrw w procesach wychowawczych, w nieudanych programach, które można powiedzieć lapidarnie są rzucane, lapidarnie i szybko zapominane, niezastępowane albo niczym innym, pozostając właśnie po sobie dziurę, wyrwę, albo zastępowane czymś jeszcze bardziej niesłychanym, co też będzie wyrwane niedługo.
Stan edukacji w Polsce, gdy rozmawiamy o edukacji, rozmawiamy o kształceniu, rozmawiamy o wychowaniu. Cel wychowania młodego człowieka, jakby pan określił?
Powinien być ten cel bardzo jasno, zresztą płynący z tego, czego potrzebuje naród i państwo, a więc przyuczenie młodego człowieka do obowiązku na rzecz zbiorowości, w której żyje i na rzecz państwa, w którym żyje, a owszem także, co jest równoległym obowiązkiem, do przykładania się do mnożenia kultury, a więc tożsamości narodowej. A więc przechowywania i mnożenia, umacniania spraw wiary i tego wszystkiego, co nasze bieżące pokolenie, to, w którym właśnie żyjemy i to, w którym wzrasta młody adept, uczeń, może wnieść od siebie dla przyszłych pokoleń, bo jest to tak samo prosty mechanizm, jak mechanizm edukacyjny. Rodzimy się, dojrzewamy, starzejemy, umieramy, po nas zostają nasze dzieci, nasi wnukowie, prawnukowie i oni powinni działać w obrębie tego samego mechanizmu, bo państwo, bo nasza rzeczywistość, bo przyszłe pokolenia oczekują, że my, żyjący dzisiaj, wychowujący dzisiaj dzieci, wychowamy je w taki sposób, że nie pożałują tego przyszłe pokolenia, tylko że Polska będzie z nich dumna, tylko że karty historii i tożsamości polskiej będą zapisane w taki sposób, żeby wspominać nasze pokolenia jak najlepiej, tak jak my wspominamy pokolenia królewskie. Dzisiaj niestety to, co się dzieje, każe nam, daje nam powody do wołania, do bicia na alarm, że przyszłe pokolenia nie będą sławić dnia dzisiejszego. Miejmy nadzieję, że to się uda zmienić, bo proces edukacyjny to jest proces pokoleniowy. Można powiedzieć, że zapóźnienie zamyka się w przedziale jednego, powiedzmy maksymalnie dwóch pokoleń. To jest oczywiście wielka wyrwa, tak jak te wyrwy w ścianie, ale to jest do zaleczenia, przy czym trzeba to robić jak najszybciej. Obowiązek nasz wobec państwa, wobec narodu, wobec naszej tożsamości, także i Kościoła, jest taki, żebyśmy wychowali dzieci jako naszych godnych następców, a oni, żeby mogli wychowywać swoich. przeważa swoje dzieci.
Określone cele. Teraz kolejne pytanie. Zupełnie świadomie użyję słowa powinien, ponieważ wiemy, że przynajmniej w mojej ocenie no nie uczestniczą ci, którzy powinni. Kto powinien uczestniczyć w procesie kształcenia młodego człowieka?
Oczywiście podstawowy obowiązek jest w domu, ale ten obowiązek kończy się w momencie, gdzie rozpoczyna się ten obowiązek urzędowy, a więc mówimy o szkole i tych wszystkich instytucjach, które tę szkołę konstytuują. No więc ten obowiązek jest tam, a rodzice mają prawo, ale też i obowiązek żądać od tych instytucji, a więc poczynając od państwa, które wypełnia powinność konstytucyjną, zlecając kształcenie dzieci i młodzieży samorządom do właściwego wykonywania tego zadania. Bo jeśli ono będzie wykonywane właściwie, zgodnie z interesem państwa i narodu, to nie będziemy mieli powodu do lęków, ponieważ wiadomo, że po to wymyślono szkołę, że nie w każdym domu jest wystarczająco potencjału, żeby własne dziecko wychować, wykształcić, doprowadzić do pewnej no już takiej afirmatywnej postaci. Po to jest szkoła, że właśnie doskonali to, co dają w pierwocinach rodzice. Rodzice uczą pacierza, uczą pierwszych prawd o świecie, uczą rozumieć rodzinę, uczą rozumieć, co to znaczy poświęcić się dla drugiego człowieka, co to wyrzec się dla rodzeństwa, dla sąsiada, dla kolegi. Uczą wierszy, uczą modlitw, a szkoła doskonali i rozwija ten obszar, ponieważ, jak powiedziałem, no, niewiele jest takich rodzin, które mogłyby dać sobie radę, można powiedzieć, w całym procesie kształcenia, choć oczywiście takie są. Jest przecież cały system też szkoły domowej, która funkcjonuje u nas w Zalążku jeszcze, ale jest możliwy. Natomiast ten system, który został zbudowany, on także przyzwyczaja do pewnego porządku, że rodzice wysyłają swoje dzieci do szkoły po to, żeby się stawały lepsze i żeby były przygotowane do dorosłości. To jest obowiązek.
I żeby szkoła była kontynuacją tych fundamentów, które zostały założone i umocnione przez rodziców, a często tak. Okazuje się, że jest troszeczkę inaczej, że szkoła przeciwstawia to wychowanie domowe wychowaniu zupełnie jakby nowemu, kształtuje.
Szkoła staje się pułapką, można powiedzieć. No właśnie, to jest sprawa, o której rozmawialiśmy już kilkakrotnie. Rodzice nie mogą bać się wysyłać dzieci do szkoły. Dzisiaj odpowiedzialny rodzic jest wypełniony obawą. Jeśli nie zajmuje się, on sam nie uczestniczy w życiu dziecka, tym szkolnym, nie interesuje się, czego w tej szkole dziecko się uczy, jakimi wartościami czy antywartościami nasiąka, no to może się bardzo niemile dać zaskoczyć taki rodzic, tacy rodzice. A tu jest obowiązek, szkoła ma obowiązek wyłącznie kontynuować to, czego życzą sobie rodzice. Ponieważ, jak powiedzieliśmy wcześniej, po to szkoła jest, za to jest utrzymywana z państwowych, publicznych pieniędzy, bo ten pieniądz jest tam wieloraki. I my mamy, my dziadkowie, my, bo ja już jestem dziadkiem, mój wnuczek idzie zaraz do pierwszej klasy, my rodzice mamy prawo i obowiązek interesować się tym i pilnować, żeby tam wychowywano nasze dzieci tak, jak trzeba.
Nie tak dawno ojciec trójki dzieci podczas takiej rozmowy na temat edukacji, na temat szkolnictwa powiedział tak, no proszę ojca, codziennie, gdy dzieci wrócą ze szkoły, to jest od pół godziny do dwóch godzin walki, żeby obronić wartości chrześcijańskie, wartości katolickie, ponieważ szkoła uczy ich totalnie czegoś przeciwnego.
No, no właśnie, to jest suplement, można powiedzieć, poniekąd do wcześniejszego problemu. Rzecz niesłychana, powiem szczerze, ale jednocześnie z zimną krwią wprowadzana, kontynuowana i rozwijana w polskiej szkole. To jest sytuacja, którą muszą się zajmować rodzice. Bo widać z tego, że na odpowiedzialnych urzędników liczyć nie można. Tu pozdrawiam przy tej okazji wszystkie panie i panów urzędników, dyrektorów, którzy byli w Ministerstwie Edukacji, kiedy mieliśmy tam zaszczyt sprawować urząd. bo był to powód do dumy tej klasy urzędnicy, którzy zajmowali się edukacją. Z troską patrzyli o sprawy szkoły. Tak samo było w szkołach, przecież z jakim wielkim zapałem widzieliśmy, jak nauczyciele chcą porządku. Problem na przykład agresji w szkole był z wielką aktywnością i akceptacją wprowadzany w życie. No, jeżeli się poluźnia te więzy, to później się to po prostu wszystko sypie.
Dla mnie jest ciekawym też spostrzeżeniem to, o którym mówi teraz pan, panie redaktorze, ponieważ tak, mówimy szkoła. I jest to dla nas coś, co trudno określić, ponieważ z jednej strony doskonale wiemy, że nauczyciele rozkładają ręce i to nie z lenistwa, tylko po prostu z braku sił.
Niemocy.
Z niemocy nad poziomem czy podejściem w ogóle do szkoły pośród dzieci. Mówią, odpytywać dzieci w szkole podstawowej czy w gimnazjum to jest po prostu bezsens, bo dzieci się najzwyczajniej w świecie nie uczą. Więc z jednej strony mówimy tak, rodzice chcą dobra dla dzieci, nauczyciele chcą dobra dla dzieci, a nasze określenie tutaj, które pada, no to szkoła nie wychowuje, szkoła jest pułapką, szkoła jest jakimś niebezpieczeństwem.
Bo jeżeli, ojcze, prosty przykład podam, jeżeli zniesiono ocenę ze sprawowania, która by zagradzała dziecku drogę, no można powiedzieć młodemu, no nie powiem bandycie, no ale naprawdę gagatkowi spod ciemnej planety, drogę do następnej klasy, do promocji, za to, że jest zwykłym gangsterem szkolnym, no to ten nauczyciel też jest postawiony w potrzasku, bo przecież do kogo on ma z tym pójść? No pójdzie do pani dyrektor powie nie. No bo przepis mówi tak, no puszczamy tego chłopaka, niech on wreszcie tę szkołę skończy. A chłopiec czy dziewczynka, bo to bywa już dzisiaj różnie, wzrasta w bezkarności, która prowadzi do jeszcze mnożenia tego sposobu radzenia sobie z życiem. No bo przecież skoro nikt się tym nie interesuje, skoro wszystko wolno, no to wolno. Przecież ten proces psucia człowieka odbywa się na bardzo wielu płaszczyznach. A szkoła jest niestety, może być, nie jest, ale może być jedną z nich. Jeśli będzie dziecko wychowane w bezkarności, w poczuciu nieobowiązkowości, w poczuciu tego, że nic nie musi, że wszystko mu się należy tylko. I do szkoły właściwie przychodzi po to, żeby jakoś spędzić czas, bo pada deszcz, albo nie ma nic ciekawego w kinach czy w telewizji, no to ten proces na pewno doprowadzi tylko do jednego miejsca, do kataklizmu. Tu się oczywiście nakładają jeszcze rozmaite inne, zupełnie indoktrynujące tendencje, które są świadomie wprowadzone w szkole, no to one już zupełnie wysadzają w powietrze całe pojęcie nasze o tym, jak wygląda szkoła, bo ta szkoła już w najlepszym razie zostanie tylko tym budynkiem z ładnym czerwonym dachem i wieloma oknami, ale to, co się dzieje w środku, nie ma nic wspólnego z tym, co normalnie było, także choćby w tym nieodżałowanym elementarzu pana Falskiego. No, ale to już teraz jest przeszłość.
Teraz to jest przeszłość. Za chwileczkę do tego podręcznika przejdziemy. Ja chciałbym jeszcze zauważyć dwie rzeczy. Pierwsza, na początku swojej wypowiedzi pytany pan redaktor o cel edukacji stwierdził historia, tożsamość. No i potem pojawiało się takie sformułowanie państwo i naród. Ale możemy spojrzeć na jedno z ważniejszych wydarzeń, które przeżywamy historycznych, to jest odzyskanie niepodległości. Możemy zwrócić uwagę na to, że naród inaczej przeżywa tę uroczystość, inaczej wyraża swój patriotyzm, no inaczej wyraża państwo, jeżeli chodzi o urzędników pełniących najwyższe funkcje w naszym państwie, prawda? Więc już tutaj widzimy rozdwojenie przeżywania, podejścia do chociażby jednej z wielu uroczystości.
No tak, ponieważ...
Interpretacji słowa patriotyzm.
Tak, właśnie, w rzeczywistości. Proces edukacyjny, bo tu już wychodzimy ze szkoły na chwilkę, ale pozostajemy w sferze edukacji i wychowania. Odbywa się nie tylko w szkole. Odbywa się poprzez przykład. Wiemy przecież, że nauczyciel nie nauczy dziesiątej części tego, co nauczy przewodnik, mistrz. Co nauczy człowiek dający przykład. Takim oczywiście człowiekiem powinien być nauczyciel każdy, ale takim przykładem jest człowiek z telewizji, mówiąc umownie, bo to czy ten minister, czy ten prezydent, czy ten znany polityk, którego znamy z jednej strony, a później widujemy go z drugiej, a szczególnie właśnie w sytuacjach takich, które są dla narodu ważne, okolicznościowych, gdzie trzeba po prostu zwyczajnie dać przykład, pokazać młodemu człowiekowi, który przychodzi tam z rodzicami, z dziadkami i przygląda się, jak to wszystko jest. No i wtedy także jest to komponent bardzo istotny.
Drugie pytanie. Mam nadzieję, że słuchają nas nauczyciele, mimo tego, że rozpoczynają się im rady pedagogiczne. Gdy słyszeli o obowiązkach ucznia, to się uśmiechają, bo obowiązki ucznia, no to jest uczeń ma się uczyć. A tak to ma nade wszystko przywileje.
Tak, ale niech by był chociaż obowiązek, że musi przychodzić do szkoły. I niech by był to obowiązek, żeby się uczył tych podstawowych rzeczy, których szkoła musi uczyć. Natomiast szkoła generalnie dzisiaj zmierza ku temu, no, a już nauczanie początkowe jest tego rażącym dowodem, że dzieci generalnie nie uczą się, nie są uczone, nie są oceniane. Badania przecież mówią i dawne statystyki.
Są oceniane tutaj, pan redaktor ma na myśli, że nie ma ocen. Tylko
nie ma ocen, tak, oczywiście są opisy, które właśnie niczego nie dowodzą, ani ku niczemu nie prowadzą, ponieważ nie są związane z promocją bądź nieuzyskaniem promocji. One są po prostu zamieszczone pewną notą, która mówi o tym, że ten człowiek, ten młody człowiek, ten uczeń jest znany nauczycielowi, bo tak naprawdę trudno szukać innego uzasadnienia.
Podobno dzieci skarżą się rodzicom, zwłaszcza z pierwszej klasy, że pierwsza klasa to jest przedłużenie zerówki, a zerówka przedłużeniem przedszkola, że to wciąż jest zabawa, a nie nauka, o której, czy do której dzieci tęsknią, powiedzmy, czy której się spodziewały już będąc pierwszoklasistami.
Bo jeżeli dzieci już, a tak bywa chyba wszędzie, no znów się powołam na mojego wnuczka i pamiętam moje dzieci, jak wzrastały, z zainteresowania sięgają po książki i zaczynają składać literki, bo to je interesuje. No więc nie można tego procesu blokować, bo to jest naturalny proces. No dziecko tak nauczy się pacierza od mamy, od ojca, tak jak nauczy się pierwszego wierszyka, jak nauczy się tam kojarzenia faktów, tak uczy się także czytać i później pisać. A teraz tego w szkole szkoła nie uczy. Nie wiem dlaczego. Być może jest to związane z tym, żeby asymilować, nie wiem, to może to jest zbyt daleka wycieczka, ale mniejszości narodowe, które w Polsce są zapowiadane, że mogą się pojawić w większych liczbach. No więc być może jest to grunt przygotowania do obcowania z sobą, takiego dziecięcego, bo nie chodzi tam już teraz o to, żeby dziecko starało się być dobre. A przecież kiedyś był wzorowy uczeń. Najlepsze, bo to jest, dziecko musi podjąć walkę taką najlepiej rozumianą po to, żeby samego siebie doskonalić. Tylko ma być to umiejętność rozmowy w grupie. I to jest jedyna wartość, jaką dziecko wynosi ze szkoły.
Czyli wiedzę zastąpioną rozmową?
Tak, tak. Właściwie w ten sposób, bo nie jest uczony ani czytania, ani żadnych konkretnych wnioskowania, umiejętności. Nawet kiedyś przykładano dużą wagę do umiejętności przynajmniej. Dzisiaj już nawet to nie jest w cenie, że tak powiem kolokwialnie. Miejmy nadzieję, że oczywiście na tym polu tę pustkę nadrabiają rodzice. No bo nie ma domu, który by nie chciał widzieć swojego maleństwa czytającego, tam ślabizującego, składającego literki. Na ulicy, z reklamy czytającego. Tramwaj przejeżdża. Dziecko, bardzo chętnie każde dziecko przecież czyta, analizuje rzeczywistość, którą spotyka. Szkoła tego niestety nie uczy.
Podręcznik, ten darmowy, w pańskiej ocenie?
Przeglądałem, muszę powiedzieć, jest to ocena naganna. Na to zjawisko składa się bardzo wiele rzeczy. Składa się to, że z jednej strony zastępowany jest ten rynek podręcznika, który do tej pory szalał po prostu, podręcznikiem darmowym, ale zaraz musi się rodzić pytanie. No, u każdego odpowiedzialnego człowieka takie pytanie powstać musi. Dlaczego? Czy tylko ze względu na to, żeby było rodzicom lżej? Czy po to, że korzystamy z okazji i uczymy dzieci, przyzwyczajamy dzieci do tego, do czego chcielibyśmy, żeby były przyzwyczajone.
Czyli po raz kolejny należałoby powiedzieć indoktrynacja?
Indoktrynacja, absolutnie. Co widać po pierwszej choćby części, omawianej już wielokrotnie, bo ona była najszybciej dostępna w internecie także, chodzi pod postaciami tymi graficznymi, gdzie nie ma święta Bożego Narodzenia. Gdzie jest mowa o raz chyba, czy dwa razy o choince. Ale tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak kulturowa obecność w roku. Wiadomo, że rodziny dożywają, czekają po rozpoczęciu roku szkolnego. No dzieci emocjonalnie kierują się w stronę Bożego Narodzenia, bo to jest pierwsze wielkie wydarzenie, ostatnie w tym roku i rozpoczynającego się następne będziemy bacznie szukać śladów Wielkanocy w następnych częściach, bo te części są nieujawniane. Na razie one są enigmatycznie zasłaniane, czymś tam tłumaczone. Są problemy z dostarczeniem, później się okazuje, że tych problemów nie ma. Później wiadomo, że ten podręcznik będzie kroczący, bo dostaną pierwsze, drugie klasy i czwarte, już gimnazjalne. Później, ze względu, ale to już wynika z tego, że dzieci muszą wzrastać i dochodzić, bo to jest adresowane do tych pierwszaków, które są teraz, będzie do trzeciej klasy i dalsze później w następnych poziomach kształcenia. Natomiast, no, jeżeli jest pisany na kolanie podręcznik, to on musi mieć bardzo rygorystyczne oceny. Muszą być przy jego recenzji angażowani ludzie obdarzeni społecznym, szczerym zaufaniem, a nie koledzy, którzy są po to, żeby klepnąć sprawę, bo przecież to jest także gigantyczny, 10-100-milionowy interes. Poza odkładając już na bok całą sprawę indoktrynacji, bo jeżeli się coś daje darmo, to mamy jak w gazetach reklamowych, musimy patrzeć, co tam jest.
Dobrze, że pan do tego wątku gdzieś dotarł w swoich rozważaniach. Ja przypomnę, pan redaktor Mirosław Orzechowski, były wiceminister edukacji narodowej, jest naszym państwa gościem. Dlaczego? Ponieważ no, mówimy darmowy podręcznik. Ten podręcznik jest darmowym dla rodziców, pierwszoklasistów i w tych kolejnych etapach edukacji. Natomiast on nigdy nie jest darmowym dla podatnika, i nigdy nie jest darmowym dla tych, którzy ten podręcznik piszą, bo przecież nie piszą go za darmo.
Oczywiście mało tego, że nie piszą darmo, to jeszcze ojcze jest jedna okoliczność. Zapowiadany jest darmowy podręcznik do nauki języka, a nie będzie darmowych pomocy do nauki katechizacji na przykład, do katechizmu, do uczenia, no do katechizacji krótko mówiąc. No jest pytanie dlaczego? W takim razie, dlaczego w elementarzu nie może być zawarta część dotycząca wiary? Jeśli ktoś będzie mówił, bo to dziecko to akurat może wyznaje jakąś inną wiarę, w Polsce nie jest to spotykane, ale umownie powiedzmy, albo nie wierzy w Boga, albo rodzi ze sobie tam, to proszę bardzo, można strony pominąć. Skoro w całym elementarzu, w całej tej części, którą znamy bardzo dobrze, jest pomijane Boże Narodzenie, to ja się pytam, kto dał tym ludziom prawo pominąć Boże Narodzenie w podręczniku, z którego będzie uczony mój wnuk. A jeśli tak, to proszę w takim razie zamieścić i powiedzieć, no to dobrze, to dzieci nie będą najwyżej tego czytać. A jednak ktoś wyeliminował, nie dał więcej, tylko powiedział tak, no to sobie państwo kupicie podręczniki do nauki religii. To państwo pójdziecie i zapłacicie za to, że chcecie dziecko wychowywać w wierze. Bo państwo sobie tego nie życzy, to w takim razie kto zakładał to państwo? I czyje interesy ma polskie państwo wypełniać? Kosmiczne?
Doskonale wiemy, że nie ma neutralności światopoglądowej.
Oczywiście.
Nie ma czegoś takiego jak brak wychowania, czy kształtowania, czy służbie zerowej idei, prawda?
Oczywiście.
Zawsze są jakieś idee, jeżeli one nie są katolickie, więc wtedy jest pytanie,
zawsze
jakie są.
Zawsze jakie są. One będą, nasza religia będzie zastępowana innymi religiami bądź ideami. Zresztą trzeba pamiętać o takiej prawdzie. Religia i wiara jest to źródło kultury. Kultura jest tylko pochodną. Jest piękną pochodną, jest kwiatem, który zakwita na naszej tożsamości. I taka jest kultura, jak podłoże, z jakiego wyrasta. przez wieki kultura, zresztą zawsze kultura służyła Bogu, wierze, religii, obrządkowi. Bo
same wyrażała i służyła człowieka.
Ale rzeczywiście właśnie
wyrażała człowieka i służyła człowiekowi.
Oczywiście i dlatego ona stawała się częścią naszego życia, częścią naszej tożsamości i my wychowywani w otoczeniu tej kultury, sami ubogaceni na swój sposób, jak tam każdy kto potrafi, kto może, dajemy do tej kultury na następne pokolenie. A dzisiaj, no właśnie dzisiaj mamy niezliczone przykłady tego, że procesy są prowadzone w przeciwnym kierunku.
Jeszcze sześciolatkowie.
No, następny wagon problemów. Zobaczymy. Teraz idzie pierwsze półrocze sześciolatków, bo drugie pójdzie jako z siedmiolatkami na przyszły rok. I oczywiście no, będą to następne dylematy, którym się będziemy bardzo przyglądać, bo to jest problem liczebności klas. Dalej problem już rozstrzygnięty w rozporządzeniu o tym, że nauczyciel może mieć asystenta. Tam, gdzie by czasem, co już jest samo z siebie dopuszczeniem do przekroczenia liczby 25 dzieci w klasie, ale ja się obawiam, że ten zapowiedziany asystent, który nie będzie zatrudniony w ramach karty nauczyciela, tylko w ramach umowy o pracę, będzie jednym z urzędników genderu. Będzie to grupa wprowadzana do szkoły po to, żeby prowadzić kształcenia te destrukcyjne. I to się będzie trzeba bardzo skrupulatnie temu przyglądać, ponieważ będzie widać, jaki jest efekt bardzo szybko. Ale jak już dojdzie do scementowania tej sytuacji, no to ona już po prostu będzie chciała zostać w szkole.
Przed chwileczką sześciolatkowie to był wagon problemów. No to tę naszą wspólną część przed tym, jak poprosimy Państwa i zapraszamy do telefonicznego udziału w naszych rozmowach. Przypomnę numery telefonów 566-57-0011 lub 657-0012. Dla zagranicy 657-0013 lub 0014 i telefony sieci w naszej rodzinie 536-600-300 lub 536-600-400. To no, wielka afera była, gdy ujawniono taśmy. Jak rozmawiali tam ze sobą politycy, niby prywatni, ale potem płacili z państwowych pieniędzy. Jak się to okazało, bo rozmowa była taka, tak się tłumaczono, najpierw była ona taka prywatna, rozmawiali prywatnie, a gdy przyszło do płacenia rachunku, to się okazało,
że to była służbowa.
Że była służbowa,
prawda? No tak, no, to jest najbardziej spektakularny przykład antypostawy, jaką polskie dzieci widzą, słyszą, obserwują i z której muszą wyciągać wnioski, także ich rodzice. Powiem krótko, może to będzie kontrowersyjne, bardzo dobrze, że nagrano tych państwa, że pokazano, jak to wszystko wygląda, bo przecież nie można zastąpić teraz faktu zachowania skandalicznego, no, wołającego o pomstę do nieba, zarzutem, że ktoś to nagrał nielegalnie. Owszem, to jest zupełnie, ale to jest rozłączna sprawa. To jest poziom spektakularnie ukazany poziom demoralizacji, jaki panuje na polskich salonach, bo tak naprawdę dziwić się dzieciom.
Gdy mówiliśmy o tej karności i teraz bezkarności tych, którzy w taki sposób rozmawiali, no to rzeczywiście jest to totalna destrukcja.
Chociaż myślę,
też brak wyjaśnienia takiego jasnego, klarownego. Wciąż o tym się dyskutuje, wraca się, no jednak nie mamy podstaw do tego, by stwierdzić, jak rzeczywiście było.
Jakby nie było, to tam padły słowa. Tego nikt nie opowiedział. To nie ma sytuacji, że ktoś gdzieś zasłyszał i przekazuje relacje. To jest wszystko powiedziane wprost. I ci ludzie zostali zepsuci w dorosłości, bo ich szkoła nie zepsuła. Oni się jeszcze bardziej pogrążyli, bo ukazali swoją fatalną twarz.
Podobne poruszenie było i do tego zmierza moje pytanie w kwestii deklaracji wiary dla nauczycieli, czyli klauzuli sumienia. Dlaczego takie poruszenie?
A właśnie, bardzo cenna inicjatywa, wyrażona tak naprawdę w internecie, wywołała oburzenie niepytanych o nic ludzi, urzędników. Pani minister Kluzik-Rostkowska zapowiedziała, że każdy nauczyciel, który przyzna się w jakiś sposób, powiedzmy sobie, wpisany przez podpis do wyznawanej wiary katolickiej będzie miał wdrożony proces dyscyplinarny, bo wymieniła wprost, a więc ma pojęcie, co mówi, że będzie drogą przez pana wojewodę, czy panią wojewodę, przez wojewodę w każdym razie, ten proces uruchomiony, że będą karani ludzie wyznający wiarę katolicką, bo w Polsce jest katolicka wiara, a jest to przepiękny przykład tego, jak ludzie różnych zawodów, szczególnie zawodów misyjnych, tych, które służą drugiemu człowiekowi, wyznaje, że będzie postępował w duchu wyznawanej przez siebie wiary. Piękny gest lekarzy i studentów medycyny rozpoczął tę drogę. Teraz nauczyciele... Chciałbym doczekać chwili, że nauczyciele z odwagą i z radością powiedzą: wierzę w Boga i będę postępował tak i tak, jak mówi to moja wiara, jak tego ode mnie oczekuje moja wiara, bo inaczej mi nie wolno. I że inne zawody, szczególnie te misyjne, te, które właśnie są oparte o służbę drugiemu człowiekowi, również wyrażą, bo my jesteśmy krajem katolickim. My jesteśmy narodem katolickim, jakkolwiek tego kto by nie chciał. Jest to bardzo zadziwiające, ale też powiem szczerze, nawet mało zaskakujące, że w Ministerstwie Edukacji odezwały się tak groźne pomruki, jakoby to było coś nagannego. Jakoby fakt, że nauczyciel powie tak, będę postępował tak, jak wymaga ode mnie tego dekalog, moja wiara, Kościół, religia, to jest najbardziej właściwy kierunek. To pani minister czuła się w obowiązku powiedzieć, że wyciągnie konsekwencje. A więc chce być może, a raczej stawiam pytanie, czy chce wychować zagon tych, którzy pójdą do Sowy i Przyjaciół i nagrają kolejne taśmy i pokażą, jak zostali wychowani? Oby nie.
Miejmy nadzieję, że naród, czyli my wszyscy, będziemy tymi, którzy wspierać będą zarówno nauczycieli, jak i lekarzy. A to z tej racji, że przy tej klauzuli sumienia deklaracji wiary nauczycieli wydaje się, że przestraszono się właśnie narodu, rodziców. Że będą chcieli mieć takich nauczycieli, bo wiadomo, że ktoś, kto deklaruje wiarę, to jest człowiek uczciwy, sumienny, jeżeli szanuje własne sumienie, to uszanuje też sumienie mojego dziecka i wykształtuje go ku wolności, a nie zindoktrynuje i zniewoli.
Bardzo, bardzo moim zdaniem trafne spostrzeżenie, bo być może wtedy rodzice będą mogli powiedzieć: ja chcę tego nauczyciela dla mojego dziecka. A dlatego dziękuję.
Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
Maria z Warszawy. Witam serdecznie ojca prowadzącego i pana w studio, gościa w studio. Chciałabym, pan przed chwilą powiedział taką, mam dwie refleksje na temat tego, kiedy człowiek nabiera takich cech, bo pan przed chwilą powiedział, że to w dorosłym życiu ci panowie, którzy się nagrywali, nabrali złych cech. Nie. Ja mam inne zdanie i przepraszam, że tak polemizuję, ale to jest jedno. I druga rzecz na temat jeszcze odwagi nauczycieli chciałam powiedzieć. Więc co do pierwszego punktu. Otóż wydaje mi się, że ci panowie niestety byli tak wychowani, że, bo rodzice i szkoła niestety również wychowuje i myślę, że to właśnie nie jako dorośli, właśnie, że nasiąkli tym wcześniej w domach rodzicielskich takim cwaniactwem, tego typu podejściem. Proszę zauważyć, że pan Sienkiewicz na przykład no, powinien tutaj to się nie zgadza z tym, co mówię, bo skoro jego przodek był laureatem Nagrody Nobla i pisał ku pokrzepieniu serc, a on ma takie podejście, to sądzę, że to nie jest kwestia tego, że czytał trylogię, tylko tego, jacy byli już jego rodzice. No i jak było w szkole. Niestety, dlaczego ja to mówię? Ponieważ był kanał Solidarności. Ja jestem oczywiście z tego bardzo zadowolona, że myśmy czekali na wolność, ale wtedy młodzi ludzie zajmowali się naprawdę nie wychowaniem dzieci, tylko byli zafascynowani tym, co się działo. I te dzieci teraz dorosły i wydaje mi się, że to pokolenie tych właśnie liberalnych, takich trochę lemingów, to jest wszystko, pochodzi stąd, że i dom, i nauczyciele wtedy po prostu zajmowali się no, radością z tego, że odzyskujemy wolność. Ale to jest oczywiście polemiczne zdanie. Natomiast chodzi mi o to, że odwaga nauczycieli. Druga rzecz. Pan mówił o odwadze. Otóż proszę, przytoczę coś takiego, jak pan Handke był ministrem, to było już dawno, w 98 roku, ja byłam w bibliotece pedagogicznej, pracowałam i byłam zaskoczona tym, co się dzieje. Ten liberalizm, który wnikał do szkoły, mnie zaskoczył, bo ja byłam tylko w tej filia biblioteki mieściła się w szkole, w gimnazjum. I proszę sobie wyobrazić, że nauczyciele, dzieci szalały po tych korytarzach, zbiły nam lustro w łazience, więc ja poszłam do pokoju nauczycielskiego. Zobaczyć, co się dzieje, dlaczego nie ma nauczycieli na korytarzach. Otóż tam zastałam klimat jak w kawiarence, mianowicie wszyscy siedzą przy herbacie, kawie, jest przerwa, ja weszłam i powiedziałam, proszę państwa, to nie jest, nauczyciel powinien chodzić za dziećmi i patrzeć, co się dzieje. Nauczyciele wręcz się bali. To było wtedy, kiedy w te kubły zakładano, zdaje się, czy też trochę później temu nauczycielowi. No otóż opanował lęk nauczycieli, jakiś dziwny lęk, bo pan mówił o odwadze. Odwaga musi dotyczyć głoszenia oczywiście wartości, ale także musi dotyczyć tego, żeby człowiek był autorytetem. Nie może tak być, że nauczyciel się odwraca, bo się boi ucznia i udaje, że tego nie widzi. I właśnie wtedy już się zaczęły sprawy tego, że nauczanie było liberalizowane i właśnie nauczyciele, ja nie mówię, nie chciałabym przeciwko nauczycielom, ale wtedy byłam przerażona. Więc dwie rzeczy. Ci panowie z domu według mnie wynieśli ze szkoły te wartości w cudzysłowie. Niestety powiem to tak brutalnie. A z kolei nauczyciele, błagam, żeby byli tacy odważni nie tylko w głoszeniu wartości, ale także, bo wtedy właśnie poprosiliśmy tych uczniów, żeby łaskawie sprzątnęli to szkło i oni pokornie za mną poszli do śmietnika. Czyli wystarczy tylko pokazać, nie to, że jest się silniejszym, ale że co jest dobre, a co złe. I właśnie teraz coś jest takiego, że niestety tego się nie pokazuje. Ja nie chcę generalizować, przepraszam nauczycieli, ale ja tylko zdaję relację z tego, co przeżyłam.
Dziękujemy. Pozwolimy też innym. I teraz ja tak troszeczkę mam obawę o to usprawiedliwianie domem, prawda, tymi korzeniami, prawda? Ponieważ no, to, że dziecko czy młoda osoba zachowuje się w taki czy w inny sposób, to możemy powiedzieć, no wynosi to z domu, ale to już są dorośli panowie, którzy pełnią rangę, funkcje ministerialne, są osobami odpowiedzialnymi, więc taki głos może być jakąś formą usprawiedliwienia ich za to, czego dopuścili się, będąc w pełni świadomymi, dorosłymi ludźmi. I tutaj nie wynosiłbym, że to dom, prawda, czy ich nauczyciele, czy ich szkoła. To już raczej są odpowiedzialni ludzie.
Raczej zepsuła ich. Oczywiście to są tylko nasze opinie.
Ale ich to w pewnym wymiarze chciałbym zostawić na pewnym marginesie. Natomiast wciąż będę wracać do tego pytania, a mianowicie jak to jest, na ile możemy winić nauczycieli, o których mówimy, że są dotknięci potężną biurokracją?
Tak, myślę, że jestem przekonany. Nauczyciele podlegają tym samym procesom psychologicznym, co dzieci, co staruszkowie, seniorzy, co wszyscy. Jeśli idą korytarzem, w którym szerokość chodnika jest wytyczona, no to idą tak jak trzeba. Jeżeli idą przez plac, no więc wtedy granic nie ma. Jest pewna skłonność w każdym człowieku chyba do improwizowania i takiego już bardziej szerokiego kroczenia, czasami może nawet trochę nieprzemyślanego. Pani wspomniała tutaj jedno tylko zdanie pana ministra Handke. Cała dekaliberalizacja, rozpad szkoły rozpoczął się właśnie wtedy. Te słynne cztery reformy pana Handkego, jedną z nich to była reforma szkoły. To wtedy wprowadzono gimnazja. To wtedy, pani słusznie zauważyła, ten cały liberalizm przerażający został wprowadzony w początkowej tylko formule. On dopiero teraz jest, można powiedzieć, rozwijany. Ale gdyby tak początku nie było, to nie byłoby tego, co jest. W związku z tym oczywiście nauczyciel też musi mieć, jak każdy człowiek, pewne rygory, wobec których musi się jakoś odpowiednio zachować. Jeśli ich nie ma, no to wiadomo, że jeśli nauczyciel może nie zauważyć, że młody gangster rozrabia, no bo to będzie skutkowało jego obniżeniem tam średniej, jakie ma promocji niezdanych tego.
Rankingu szkoły jeszcze dodatkowo, tak, prawda?
No tak, no właśnie to jest.
Mamy kolejny telefon, chociaż do tych reform Handkego należałoby wrócić. Prosimy bardzo, halo.
Halo, witam.
Wzajemnie. Z kim mamy przyjemność?
Mariusz z Ostrowa.
Prosimy, pani Mariusz, jesteśmy na antenie, na wizji.
Witam. Ja mam pytanie. Przede wszystkim powinienem się przywitać. Proszę ojca, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
To dla mnie zupełnie normalne, że w ten sposób powinienem się z ojcem witać. Natomiast mam pytanie do pana, który jest w tej chwili jakby pańskim rozmówcą. Nie do końca pamiętam pańskie funkcje, które pan pełnił poprzednio. Rozumiem, że w tej chwili jest pan redaktorem, natomiast kiedyś miał pan coś wspólnego z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Tak, tak, byłem sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Byłem sekretarzem stanu, mówiąc wprost wiceministrem.
Dobrze, wie pan, w takim razie mam pytanie, bo jest pan na forum.
Prosimy o pytanie. Nie wiem, dlaczego mam problem.
Jest pan na forum, natomiast ja bym chciał wiedzieć, dlaczego pan poprzednio młodych uczniów, młodych Polaków porównywał do gangsterów w szkole. To jest dla mnie bardzo takie zaskakujące i w tym momencie zupełnie tego nie rozumiem, skoro brał pan udział w pracy tych wszystkich struktur, miał pan na to olbrzymi wpływ. Mówi pan o kobietach, które są w tej chwili matkami, Polkami, uczą w szkołach, są nauczycielkami. I sądzę, że żadnej z nich nie będzie nigdy zależało na tym, żeby uczniowie w klasach początkowych nie byli odpowiednio przygotowani duchowo. Ja jestem święcie przekonany, że 99% z tych kobiet ma własne rodziny. Chcą je doskonale wychowywać, czynić ludźmi przygotowanymi do życia i duchowo, i w każdej innej dziedzinie. I nie sądzę, żeby te kobiety były winne czemukolwiek. Według mnie tylko i wyłącznie biurokracja w szkołach, która w tej chwili wygląda tak, jak wygląda, jest temu winna, ale to państwo, mieliście na to wpływ. Pan był w tych strukturach. W związku z tym nie rozumiem pańskiej wypowiedzi w tej chwili.
Panie
wygląda
Mariuszu,
na to, że po
ja
prostu
poproszę
pan
o taką,
w tym
taką
momencie
rzecz,
tak naprawdę...
A mianowicie, żebyśmy wzajemnie się dobrze rozumieli. Właśnie, ponieważ cały czas tutaj... Żeby też pan redaktor, były wiceminister, nie był nagle obrońcą we własnej sprawie, tak, tylko i wyłącznie nie. To. My też tutaj rozmawiamy i zastanawiamy się, że mamy mnóstwo raczej nauczycieli dobrych.
Tak, oczywiście.
Oddanych. Rodziców, którzy też są oddani, też nie chcą demoralizacji swoich dzieci, prawda, degradacji. Nauczyciele też tego nie chcą, a jednak... Stan
procesy trwają.
Wygląda tak, jak wygląda, prawda? Ale proszę tu...
Oczywiście, ja rozumiem pana emocje, ale chyba się nie zrozumieliśmy troszeczkę, bo nigdy nie powiedziałem nic złego o nauczycielach, bo nauczyciele robią, co tylko mogą. No, mówię, że pracują w pewnych regułach, no, którym muszą sprostać i na nich spływa jeszcze większy ciężar, że jeżeli nie mają możliwości ukarania ucznia, no to sami padają ofiarą tej sytuacji, a nie przeciwnie. Natomiast powiedziałem nie o wszystkich uczniach, dzieciach, że są gangsterami szkolnymi, tylko o wybranej grupie, no, która po prostu jest niestety, to jest faktem, że w niektórych szkołach, w niektórych klasach ten proceder demoralizacji, zepsucia, ale także zwykłego bandytyzmu. To jest faktem. Agresja słowna to jest codziennością. Język, jakim się dzieci często posługują, porozumiewają nawet z sobą, jest przerażający. Także agresja fizyczna, no, rówieśnicza, przestępczość, to jest kradzieże. To jest niestety faktem, który w polskiej szkole jest obecny. No, chcielibyśmy, żeby on był wyeliminowany, a my staraliśmy się, ostatnie zdanie do pana, wprowadzić program Pamiętne Zero Tolerancji dla Przemocy w Szkole właśnie po to, żeby on uchwycił ten cały problem, wprowadzić stopnie zespołu sprawowania, wprowadzić możliwość zawieszenia ucznia w prawach. Przecież dzisiaj nic takiego nie istnieje. Jak ja pamiętam w szkole, wszyscy się bali tego, że zawieszenie ucznia w prawach to była tak ciężka kara, że w ogóle można powiedzieć, że człowiek był okładany pewnym wykluczeniem takim społecznym w tej małej społeczności szkolnej. Dzisiaj nic takiego nie ma. A więc mówimy o tym, że powinny być przepisy, które dadzą nauczycielowi do ręki oręż, argument, którym będzie mógł wychowywać skutecznie dzieci.
No a parę lat później mieliśmy i mamy już podpisaną i funkcjonującą ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, no tak, a nie w szkole na przykład.
Zamian, prawda? Tak. Zamian. Żeby patrzeć na ręce, od razu stawiać rodziców jako podejrzanych, jakoby oni mieli dzieci demoralizować albo, nie daj Boże, dać dziecku klapsa, bo zrobi źle, to ukarać rodzica. No przecież to jest dopiero system. Kto to wymyślił, to naprawdę człowiek, który musiał wiele sobie trudu zadać, jak jeszcze bardziej zdemoralizować to dziecko. No bo jeżeli ono jeszcze zostanie, już tego za komuny próbowano, tylko że w inny sposób, przeciwko rodzicom ustawiać dzieci. A teraz to znaczy, że szkoła chce powiedzieć i państwo chce powiedzieć dziecku, donieś na swojego ojca, na swoją mamę, to my z nimi zrobimy porządek. Przecież to jest po prostu piekło.
Odbierzemy kolejny telefon, tylko do tej kwestii jedna rzecz jeszcze, że teraz jest z tego, co rozmawiamy z nauczycielami, a mianowicie, że dziecko jest przeciwstawiane rodzicom, no tak, ale jednocześnie przeciwstawiane jest nauczycielom, że ono w każdej sytuacji może zgłosić się, tak, i no, nie donieść, tak, tylko tak, poinformować, że nauczyciel nie tak zrobił, nie tak powiedział, a czyli nie podważanie nieustanne autorytetu rodziców, a drugie skrzydło tego to podważanie autorytetu nauczyciela, czyli jest w każdej pełna fajdokracja, dziecko rządzi.
Tak, w każdej sytuacji tej, o której mówimy, efekt jest taki, że dzisiaj są poprawki matur. 65 tysięcy nie zdało matur, z tego 60 plus minus, mówiąc z matematyki. No, gdyby był obowiązek nauki, to by tego nie było. No po prostu. No ale oczywiście tutaj jest wielowarstwowy problem, bo ta matematyka nie powinna być zniesiona, została i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest cały bagaż.
Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziedzica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego i witam pana Orzechowskiego. Cieszę się bardzo, że po długim okresie niebytności pan Orzechowski jest ponownie zaproszony i jest gościem Telewizji Trwam. Panie Orzechowski, panie ministrze, cieszę się z tego powodu, bo był pan moim zdaniem prywatnym jednym z najlepszych ministrów, bo pan, nie ukrywam, ówczesnemu ministrowi edukacji, panu Romanowi Giertychowi, przygotował tą cały cykl czy projekt o naprawie oświaty polskiej. I pan był odważnym człowiekiem wtedy, kiedy pan wprowadzał do szkoły mundurki i inne rzeczy, które szkoła polska powinna posiadać, bo panie ministrze, panie Mirosławie, to co się dzieje obecnie z polską szkołą, to jest tragedia. To jest tragedia. Ta podstawa nauczania jest cały czas zmieniana, a przecież pan doskonale wie i wszyscy wiemy, że ja już to powtarzam jak mantrę, ale pan chyba to potwierdzi, że nawet komuniści w 1945 roku, kiedy przyjęli władzę w Polsce, to przyjęli system edukacyjny z Polski przedwojennej, który był uznawany w Europie za jeden z lepszych systemów oświatowych. Więc dzisiaj ci wszyscy poprawiacze na czele z obecnym rządem pana Tuska czynią młodzieży, rodzicom wielką krzywdę. Panie ministrze, to jest niedopuszczalne, żeby dzieci w szkole podstawowej w przedziale 1-6 nosiły tak ciężkie tornistry, wiedza byle jaka. Nie ma dzisiaj tego słynnego elementarza pana Falskiego, gdzie uczono dzieci normalności. Dzieci są obciążone rzeczami niepotrzebnymi. Nie wiem, panie ministrze, czy przyjdzie taki człowiek odważny jak pan, czy doczekamy takich czasów, żeby po prostu nie manipulowano przy polskiej oświacie, żeby dzieci uczyły się normalności, poprawności tej, której dzieci powinny się uczyć i żeby porządek w polskiej szkole panował, a nie ciągle zniszczono polskie szkoły zawodowe, technika, licea, to co Polska słynęła z tego, co polscy absolwenci nawet za czasów komuny, a później absolwenci szkół wyższych byli rozchwytywani w Europie czy na świecie. Dlaczego? Bo ten system oświatowy ówczesny zdawał egzamin. A dzisiaj przychodzą poprawiacze i tak cały czas mąsą dzieciom, rodzicom, cały czas w głowach. I to jest smutne. A pana cenię za ten właśnie ówczesny wysiłek, bo nie ukrywam, to pan był głównym reformatorem ówczesnego rządu PiS, Samoobrona, LPR, gdzie pan chciał odważnie wprowadzić te reformy, które służyłyby młodzieży polskiej szkole. I szkoda, że tacy ludzie jak pana, wie, że takich ludzi jak pan jest w Polsce naprawdę dużo, którzy mogliby polską oświatę uzdrowić. I czekam
dziękujemy
na ten czas.
Andrzeju, pozdrawiamy gorąco i serdecznie.
Dziękuję. No dziękuję za miłe słowa, w dużej mierze przesadzone oczywiście, bo tam moja rola zawsze skromna i staram się robić i to, co potrafię i mówić szczerze to, co mam na sercu. Raczej nie szukam rzeczywiście eufemizmów. Czasami dostawałem za to po głowie, ale oczywiście tak, tutaj ma pan rację. No, czasy, z których wyrosła szkoła do czasów pana ministra Handkego, to były czasy bardzo dobre paradoksalnie dla polskiej szkoły. Nawet ten czas poza indoktrynacją ideologiczną, o której mówimy, wiadomo, że było to Ministerstwo Oświaty i Wyznań.
No sobie jakby dzisiaj nie było indoktrynacji, prawda?
To oczywiście, tylko że indoktrynacja jedna zastąpiła drugą. Ja kiedyś powiedziałem, może rzecz kontrowersyjna, że bywało, że za komuny mogły paść ofiary, ale za ducha nie brali się. Nie byli ani w stanie, a tak naprawdę sami byli wychowani jeszcze w domach katolickich. Zeszli na psią drogę, zostali komunistami, ale nie podnosili ręki na wiarę. A to teraz jest właśnie przeciwnie. Dlatego oczywiście bądźmy dobrej myśli, że te czasy wrócą, ponieważ Polacy o tym ciągle mówią, ciągle myślą, rozmawiają w domach, żeby było lepiej, żeby było inaczej niż jest. A wiemy wszyscy, jak to zrobić. Wobec tego jestem dobrej myśli, że zmiana na lepsze przyjdzie.
Czy powróciłby pan do tego systemu edukacji, nazwijmy go ósmoklasowego?
To jest bardzo duży problem. Ja jestem przeciwnikiem rewolucji każdej. Byłem przeciwnikiem wprowadzania gimnazjów i teraz wydaje się, że to jest dobra droga. Przywrócenie tego systemu ósmoklasowego, przy czym chyba największym błędem, jaki by można zrobić, to zrobić to tak po prostu, przepraszam, ad hoc na pstryknięcie. To trzeba bardzo starannie dopracować, bo to będzie po prostu kolejna rewolucja, jeśli za tą zmianą, ojcze i szanowni państwo, nie zostaną wprowadzone rygorystyczne przepisy, które uporządkują ten system. Bo sama zmiana z trójstopniowego na dwustopniowy, bo mówimy o podstawowej, ponadpodstawowej, teraz jest podstawowa, gimnazjalna, ponadgimnazjalna, nie przyniesie nic, jeżeli nie będą wprowadzone rygory, jak przywołując poprzednią rozmowę, choćby takie jak były. Oczywiście one się nie dadzą, to są inne czasy, inne reguły, inne potrzeby. Ale musi być szkoła chwycona ciasną ręką, w taki sposób, żeby dzieci były po prostu to, cośmy mówili wielokrotnie, dobrze wychowywane, dobrze uczone, dobrze przygotowywane do dorosłości. I jeśli paradoksalnie, gdyby można sobie wyobrazić, że nawet ten system, który jest, dałby się poprawić. Owszem, ta pora gimnazjum jest nieudana ze względu na ten moment dojrzewania. O tym mówią znawcy, psychologowie, że ta zmiana środowiska wpływa później na bardziej burzliwy wzrost i tak dalej. I ona może rodzić problemy. Natomiast można sobie wyobrazić, że i w tym porządku będzie zaprowadzony odpowiedni rygor i odpowiedni system, który przyniesie dobre owoce. Ale oczywiście najlepszym kształtem była tamta dwustopniowa struktura. Ona gwarantowała, oczywiście dzisiaj są, powtórzę jeszcze raz, inne czasy, ludzie się przenoszą, zmieniają miejsca zamieszkania, praca, to tamto, a jak ja się wychowywałem, co oczywiście nie jest może żadnym argumentem, że całe nasze kwadrat kamienic chodził do tej samej szkoły 8 lat. Ludzie się znali, do dzisiejszego dnia są kontakty
przyjacielskie. Właśnie do tego chciałbym wrócić, do takiej stabilizacji i kolejnego pytania. szanujemy naszych słuchaczy i telewidzów. Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Wiktoria z Warszawy. Jestem nauczycielką emerytką. I ja chciałam tu z ubolewaniem powiedzieć, że jestem bardzo zawiedziona, jeśli chodzi o Solidarność, bo to, co się dzieje w tej chwili, to w dużej mierze jest zaniedbaniem przez Solidarność rzeczy najważniejszej, a mianowicie... Halo?
Tak, słyszymy panią, pani Wiktorio.
A mianowicie edukacji. To zostało zaprzepaszczone. No i nie zajęła się Solidarność od początku, tak jak powinna, zmianą konstytucji. I teraz to pokutuje wszystko. I to, co się dzieje teraz w szkolnicy, to jest jedno wielkie bagno. Ja uczyłam za komuny, ale czegoś takiego nie było. Nauczyciel miał wolną rękę. Jak miał sumienie prawe, to uczył według sumienia prawego. A teraz nauczyciel jest tak zniewolony programem, że on po prostu nie jest w stanie nic samodzielnie zrobić. To jest zastraszające. Ja obserwuję obecny system, dlatego że mam aż 4 wnuczki aktualnie chodzące do szkoły. I to, co się dzieje, to jest naprawdę przerażające. I dlatego mam wielką prośbę do ojca Rydzyka, żeby się zlitował nad tym polskim szkolnictwem i zaczął kształcić nauczycieli prawych w swojej szkole toruńskiej. Bo inaczej nie wybrniemy z tego bagna. Potrzebni są dobrzy nauczyciele, którzy nie będą się bali programu. Tak jak myśmy się nie bali programu, który nam narzucała komuna, tylko realizowaliśmy... No, pewnie, że trzymaliśmy się pewnych rygorów, ale uczyliśmy zgodnie z sumieniem. Ja jestem nauczycielką wykształconą przez profesorów, którzy wykształcenie zdobyli jeszcze przed II wojną światową. To była dobra szkoła. I takiej szkoły liceum pedagogicznego takiego życzę, żeby w Polsce powstało. I wierzę, że wszystko zrobi ojciec Rydzyk, żeby taką szkołę stworzyć. Dziękuję.
Dziękujemy pani Wiktorio.
Każda naprawa wymaga czasu. To jest kształcenie nauczycieli też wymaga oczywiście czasu. Ale są sytuacje, a jedna z nich jest właśnie ta obecna w szkole, które trzeba zrobić, gdzie trzeba coś zrobić natychmiast. To jest mniej więcej taki stan. Wobec tego i tak, w sytuacji, w której jesteśmy obecnie, jeśli spojrzeć na sprawę całościowo, to mamy już pewne podstawy do jakiegoś optymizmu. Nie mówię jakiegoś, żeby osłabiać ten optymizm jako istotę myśli. Bo przecież, jeśli by sobie wyobrazić, że inicjatywa wspomniana tutaj pana Janusza Górzyńskiego o deklaracji wiary nauczycieli, która może się okazać pierwszym pięknym i cennym akcentem wyrażenia swojego ja, swojego wnętrza przez nauczycieli. Czasami nawet pomagająca temu nauczycielowi. Tak, bo ja jestem katolikiem. No, jak może tam czasami przymykałem na coś oko, to teraz już nie będę. To byłaby bardzo piękna rzecz. Z drugiej strony oczywiście ma pani całkowicie rację. Trzeba kształcić i rygorystycznie też i doskonalić nauczycieli, dawać im szansę, żeby ich tożsamość zawodowa właśnie wzrastała w takich warunkach, w jakich są. Powiem szczerze, dzisiaj w Polsce nie ma raczej przeciwności, żeby tak się stało, prawda? No, wiele zależy od człowieka, który musi tego chcieć. Natomiast są takie potrzeby dzisiaj, żeby dokonać zmiany organizacyjnej, prawnej, która by pozwoliła nauczycielowi uczyć.
Jedno spostrzeżenie to takie, że w tej organizacji szkoły, która teraz jest ta trójstopniowa, funkcjonują nauczyciele, którzy uczą w szkołach publicznych, uczą w szkołach prywatnych, katolickich i okazuje się, że posiadając te same umiejętności, jednak w innej organizacji szkoły już jako jednostki, spotykają się z szacunkiem, z autorytetem, spotykają się ze współpracą rodziców, zwłaszcza w procesie wychowania. Jednak tutaj ten system szkoły publicznej no, bardzo, bardzo mocno kuleje i niestety możemy to jasno powiedzieć, demoralizuje ucznia i nie pozwala nauczycielowi w sposób odpowiedni, właściwy formować drugiego człowieka.
Ale powiem ojcze, że nie tylko to jest problem to, że w publicznych demoralizują, a w katolickich nie, co jest oczywiste, ale...
Ja mówię ogólnie prywatnie.
Ale wyniki testów i sprawdzianów świadczą, że szkoły katolickie po prostu królują.
No to oczywiście.
Na wielu...
Ale tak szybciutko chciałbym wrócić do tej stabilizacji. A mianowicie, bo przedstawia się nam taka sytuacja tutaj, wiedza zastąpiona rozmową, kiedyś były umiejętności, z tego zrezygnowano. I proszę zwrócić uwagę, że dziecko, które idzie już w szóstym roku życia do pierwszej klasy, czyli jest pozbawione pierwszego etapu kształcenia się, spotykania się z rówieśnikami, jest ten etap uskrócony o rok. Następnie te więzy są kształtowane przez 3 lata w szkole wczesnego nauczania, potem 3 lata w szkole podstawowej. 3 lata w gimnazjum, 3 lata w szkole ponadgimnazjalnej i pójdźmy troszeczkę dalej. Studia, które kojarzymy, powiedzmy, i tutaj pan redaktor i kojarzy ja, to są studia 5-6-letnie. Teraz mamy studia 1 stopnia 3-letnie i 2 stopnia uzupełniające 2-letnie. Medycyna schodzi już do 5 lat, prawda? I pytanie o stabilizację i budowanie relacji, że w tym świecie tak bardzo rozbieganym, niestabilnym, szkoła też nie buduje relacji pośród rówieśników takich stabilnych i stałych. Tak. To jest jeden z argumentów, o którym myślę, że...
To jest bardzo ważny argument. Rozmawialiśmy o tym też i przed programem, bo ten młody człowiek jest atomizowany właśnie poprzez rozrywanie. Proszę zwrócić uwagę, że już w przyszłym roku zerówka będzie w piątym roku życia. 5-latkowie będą w zerówce, 6-latkowie pójdą do szkoły, a jeszcze trzeba i warto o tym pamiętać, przypomnieć, że jestem przekonany, że 6-latkowie do szkół to jest kontynuacja pomysłu pana premiera Tuska na emerytury. Ten 67 rok emerytury, to wydłużenie o 2 lata, tak naprawdę jest wydłużeniem o 3 lata. Bo w ten sposób wciągnięto jeszcze jedną grupę, jeszcze jeden rocznik, 6-latków do procesu życia publicznego i te 6-latki wyjdą rok wcześniej do pracy zawodowej. Tu tylko o to chodzi. A czy nie tylko, ale to jest jeden z motywów. To jest także zamach na porządek, na pewien ład wychowawczy. No i oczywiście ten co grupa wiekowa to przenoszenie, to zmiana środowiska, to rozpad tych więzi, które były w tej grupie. No więc to jest oczywiście bardzo destrukcyjne. Oprócz tego, że oczywiście w programach nauczania są bardzo szkodliwe rzeczy wtłaczane dzieciom, a dziecko zagubione coraz to w nowym środowisku jest bardziej pasywne i bardziej jest nastawione na to, żeby przetrwać, niż na to, żeby zajmować się doskonaleniem swojego ducha, nawet nie do końca uświadomionego. To jest rzeczą nauczyciela, ale niestety tego w polskiej szkole nie ma. I to jest rzeczą szkoły bardziej niż nauczyciela. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja zostanie odwrócona, bo ona musi być. Dalej tak być nie może.
Kolejny telefon, prosimy.
Cześć Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Albin z Mazowsza. Chciałem powiedzieć, że kiedyś chodzi mi elementarz. Przez tyle lat przechodził i się uczyliśmy z jednego elementarza i naprawdę powiem szczerze, przez tyle lat się uczyło i każdy był zadowolony, bo przychodziło brat, na przykład dla młodszego brata przekazywał elementarz. W tej chwili coraz się nowe zmienia programy. Po drugie, kiedyś się linijką dostało w dawnych, dawnych czasach od nauczyciela, ja mam do nich wielkie uznanie i szacunek, bo nauczyli mnie kultury, a w tej chwili kultura ginie. I życzę takich wspaniałych ludzi jak pan minister, żeby jak najwięcej po prostu doszło do tego, żeby młodzież zmądrzała. to zależy między rodzicą a szkołą. I tego całego serca życzę, żeby nasza młodzież, jeszcze raz mówię, zmądrzała i zawsze była oddana ojczyźnie, z Bogiem.
Dziękujemy. Dziękuję, pani Albinie. No, młodzież może w tej chwili powiedzieć, co często mówi. Czy my jesteśmy winni temu, że tak działa szkoła, taki system jest edukacji, prawda? To należałoby apelować do dorosłych, do ludzi odpowiedzialnych za funkcjonowanie polskiej edukacji, by to oni zmądrzeli i chcieli kształtować tak młode pokolenie, by ono nie miało potem uzasadnionych pretensji.
Żeby nauczyciele pracowali w rygorach, które ku temu będą służyć. Żeby sami wzrastali w przekonaniu misji, z jaką idą do dzieci. Żeby wiedzieli, że przyszłość tego dziecka często zależy od niego, od jego decyzji. Nawet jak tam otoczenie organizacyjne nie specjalnie temu sprzyja. Bo ci, jeszcze raz przypomnę, politycy nagrani, oni wykazali, że nic nie jest warta przeszłość ich szkolna, a wielu jest tam moich rówieśników, tak plus minus, no więc myślę sobie, że oni tak znowu źle chyba nie byli w szkole wychowywani. Coś ich zniszczyło. Natomiast tym bardziej powinniśmy pamiętać, że szkoła musi wychowywać dzieci do dobrej dorosłości, do tego momentu, kiedy już po bierzmowaniu, kiedy już skończą wszystkie szkoły i będą sami sobie uświadomią, że są dorosłymi ludźmi, którzy biorą odpowiedzialność za własne czyny. Żeby te czyny podejmowali właściwe. Wiedząc, że one skutkują na nich, na ich rodzinę, na ich dom, na ich naród, na ich państwo. Nawet drobny czyn zawsze ma tam odniesienie. A szkoła, każda szkoła, bo jest szkoła taka ta umowna, która dzieje się i na ulicy, i w telewizji, i jest szkoła ta dosłowna, która dzieje się w budynku szkolnym. Ma to samo zadanie, wychowywać i czynić lepszymi tych, którzy są wychowywani.
Pan Albin wspomniał linijkę, czy pan by przywrócił linijkę?
Mam z linijką pewne osobiste doświadczenie. Mój kolega, nie powiem twojego imienia, stary, miał piękny piórnik, któremu wszyscy zazdrościli. I zawsze ten piórnik miał taką zasuwkę. I pani mówiła: Janusz, daj no ten piórnik. No to Janusz dawał. Na początku nie wiadomo było, o co chodzi. Okazało się, że były łapy. Ale później, jak już pani powiedziała: Janusz, daj piórnik, i okazało się, że jemu się dostało, to Janusz następnego dnia nie przyniósł. Ale to była bardzo dobra metoda. Ona skutkowała. Ona nie przynosiła żadnej krzywdy, a skutkowała. W domu bym nigdy nie powiedział, chyba że się rodzice dowiedzieli na wywiadówce, bo jeszcze bym miał dokładkę, może.
Bardzo gorąco dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wiele spraw, myślę, zostało gdzieś w zanadrzu nieporuszonych, niedotkniętych, a to wszystko z uwagi na ograniczoność czasową i wiele wątków, które wpływają na edukację. Można było i należało zaznaczyć tylko wpływ kina, wpływ teatru, wpływ muzeów, które coraz częściej są jednak ośrodkami destrukcyjnymi.
No, notabene ostatnie słowo, ojcze, właśnie wczoraj dostałem informację, że nie będzie wdrożone nawet dochodzenie w sprawie Golgota Piknik, tego obscenicznego widowiska, na które złożyłem doniesienie do prokuratury. To jest także proces wychowawczy.
Oby było coraz więcej tych, którzy promują dobre wzorce, którzy tworzą dobrą sztukę, zapraszają do czytania dobrych lektur i zachwycają tym, co piękne, i wymagają, bo o tych wymaganiach dzisiaj mówiliśmy. Stan edukacji w Polsce. Naszym gościem były wiceminister edukacji narodowej, redaktor Mirosław Orzechowski. Dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję państwu za uczestnictwo w rozmowach niedokończonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, a zawsze dziewica.